Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Można mieć 5 doktoratów z teologii, a nie być chrześcijaninem, mówił Franciszek na porannej mszy. Lepszy świat jest możliwy, pisze papież w przesłaniu z okazji 10. rocznicy tragedii w Biesłanie. Włoski ksiądz znalazł się na celowniku mafii. 2 września zapraszam na wieczorne aktualności. Moc chrześcijanina pochodzi od Ducha Świętego, a nie od ludzkiej mądrości czy doktoratów z teologii. Podkreślił to papież podczas mszy w kaplicy domu świętej Marty. W homilii Franciszek nawiązał do Ewangelii z dzisiejszej liturgii, gdzie nauczaniu Jezusa towarzyszy moc wyrzucania złych duchów.
Także my możemy się zapytać o naszą chrześcijańską tożsamość. Dziś święty Paweł słusznie powiada, głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości. Przepowiadanie Pawła nie pochodziło z tego, że studiował na Lateranie czy Gregorianie. Nie. Nie chodzi o ludzką mądrość, chodzi raczej o naukę ducha. Paweł głosił z namaszczenia ducha, wyrażając duchowe sprawy ducha w kategoriach duchowych. Jednak człowiek pozostawiony własnym siłom nie rozumie spraw Ducha Bożego. Sam człowiek nie jest w stanie tego pojąć.
Lepszy świat jest możliwy, pisze Franciszek w przesłaniu do mieszkańców Biesłanu z okazji 10. rocznicy tragicznych wydarzeń w zajętej przez islamskich terrorystów szkole. Zginęło wówczas ponad 330 osób, a 700 odniosło rany. List papieża do północnej Osetii zawiózł ojciec Paolo de Carli, przeor klasztoru karmelitów w Trydencie, który wkrótce po tragedii przyjął u siebie ponad 60 mieszkańców Biesłanu, głównie dzieci. Ta tragedia zabiła w sercu wielu ludzi uśmiech i nadzieję, jednak dzięki oddaniu karmelitów i wolontariuszy mogli oni na nowo odkryć piękno posiadania domu. Jestem pewny, że to zgasiło w ich sercach płomień rozpaczy i nienawiści, wykorzeniając zarazem chęć zemsty, pisze Franciszek. Wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku tragedii w Biesłanie, zawierza Chrystusowi, prosząc, by uleczył on otwarte rany, które pozostały w ich sercach. Jeśli nie powstrzymamy islamskich dżihadystów, grożą nam katastrofalne skutki, mówi arcybiskup Silvano Tomasi. Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ zabrał głos na sesji Rady Praw Człowieka. Jednomyślnie przyjęto na niej rezolucję, w której żąda się pociągnięcia do odpowiedzialności karnej winnych tych zbrodni.
Fakt, iż jest ta jednoznaczna i powszechna reakcja potępienia, dowodzi tego, że zagrożenie nie ogranicza się tylko do północnego Iraku i nie dotyczy tylko i wyłącznie wspólnot, które są bezpośrednio atakowane. Jesteśmy świadomi, że zagrożenie jest o wiele większe i wraz z ofensywą islamistów może się rozprzestrzeniać i mieć swoje dramatyczne reperkusje, chociażby poprzez działania najemników. Jestem przekonany, że mocny publiczny apel papieża Franciszka, w którym zachęcał on nie tylko do modlitwy za Irak, ale i do poznania tego, co się w tym kraju teraz dzieje, wpłynęło znacząco na zachowanie poszczególnych państw. Zaczęły one wreszcie podejmować konkretne działania w celu rozbrojenia ręki niesprawiedliwego agresora.
Przebywający w więzieniu szef sycylijskiej Cosa Nostry, Totorina, wydał wyrok śmierci na włoskiego księdza będącego założycielem Stowarzyszenia Libera, które skupia 1300 organizacji walczących z mafiami we Włoszech. Policja dowiedziała się o tym, podsłuchując jego rozmowę, mówi ksiądz Luigi Ciotti.
Edukacja budzi sumienia i krytyczną odpowiedzialność. Wprowadzenie konfiskaty mafijnych dóbr na pewno było zwycięstwem społecznym. Projekt ten zgłosiło ponad 1 000 000 osób. Tysiące młodych ludzi, którzy teraz pracują w skonfiskowanych gospodarstwach, w pewnym sensie, pewnie teraz doskwiera kryminalistom i mafiozom. Potem praca ze świadkami, z rodzinami ofiar mafii. Powiedziałbym, że wygrywa nasze wspólne my, które przekłada się na codzienne wybory, zaangażowanie i odpowiedzialność. Wydaje się, że komuś to najwyraźniej przeszkadza. Moja antymafijna działalność, która jest niczym innym jak wiernością Ewangelii, jest dla mnie fundamentalna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Nasz magazyn rozpoczniemy od prezentacji intencji papieskich na wrzesień. Natomiast w drugiej części o zadaniach misjonarzy w Peru mówi biskup Isidro Barrio Barrio w rozmowie z Hanną Honisz. Rozmowę z języka hiszpańskiego tłumaczy długoletni misjonarz w tym kraju ksiądz Henryk Pocześniok. Audycję przygotowało Katolickie Radio Doksa z Opola. Zapraszam na nasz magazyn. Jak co miesiąc modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Wyznacza się je ze znacznym wyprzedzeniem. Obecne zatwierdził jeszcze Benedykt XVI. Pierwsza z nich to, aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć. Cierpiącym na te schorzenia został poświęcony Światowy Dzień Chorego 11 lutego 2006 roku. Papież Benedykt XVI mówił wtedy w Bazylice Świętego Piotra.
Tutti sappiamo come Gesù si ponesse di fronte all'uomo nella sua interezza.
Wszyscy wiemy, że Jezus postrzegał człowieka w całej jego rzeczywistości, by uzdrowić go w pełni, na ciele, umyśle i w duchu. Osoba ludzka stanowi bowiem jedność, a jej poszczególne wymiary można i powinno się rozróżniać, ale nie oddzielać. Również Kościół pragnie zawsze w ten sposób patrzeć na osoby, a to podejście określa charakter katolickich instytucji służby zdrowia, jak również postawę tych, którzy w nich pracują. Myślę teraz szczególnie o rodzinach, które mają wśród swoich członków osobę chorą umysłowo, doświadczając związanych z tym trudów i rozmaitych problemów. Uczestniczymy w tych sytuacjach poprzez modlitwę i niezliczone inicjatywy podejmowane przez wspólnotę kościelną na całym świecie, zwłaszcza tam, gdzie brakuje odpowiedniego ustawodawstwa, gdzie struktury publiczne są niewystarczające i gdzie klęski żywiołowe, czy niestety wojny i konflikty zbrojne, powodują u ludzi poważne urazy psychiczne. Są to formy ubóstwa przyciągające miłość Chrystusa, miłosiernego Samarytanina i Kościoła, nierozdzielnie z nim złączonego w służbie cierpiącej ludzkości.
Ojciec Święty poleca nam też intencję misyjną na każdy miesiąc. We wrześniu mamy się modlić, aby chrześcijanie natchnieni Słowem Bożym angażowali się w służbę chorym i cierpiącym. Papież Franciszek tak mówił o tym, spotykając się niedawno z włoskimi bractwami miłosierdzia.
Ewangelia obficie przytacza epizody ukazujące miłosierdzie Jezusa, jego bezinteresowną miłość do cierpiących i słabych. Z ewangelicznych opisów możemy poznać bliskość, dobroć i czułość, z jakimi Jezus podchodził do cierpiących, pocieszając im, niosąc im ulgę, a często uzdrawiając. Biorąc przykład z naszego mistrza, my także winniśmy stawać się bliscy, interesować się sytuacjami osób, które spotykamy. Trzeba, aby nasze słowa, gesty, nasze postawy wyrażały solidarność, pragnienie nie pozostawania obojętnym na cierpienia innych. A to wszystko z serdecznym braterstwem i bez popadania w jakąkolwiek formę paternalizmu. Potrzebne jest działanie, wasze działanie, chrześcijańskie świadectwo, pójście do cierpiących, przybliżenie się tak, jak to czynił Jezus. Naśladujmy Jezusa. On idzie drogami i nie planował w swej wędrówce spotkań z ubogimi, chorymi czy ułomnymi. Zatrzymuje się jednak przy pierwszym, którego spotyka i staje się obecnością, która udziela pomocy, znakiem bliskości Boga, który jest dobrocią, opatrznością i miłością.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które papież poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną, aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć. Oraz misyjną, aby chrześcijanie natchnieni Słowem Bożym angażowali się w służbę chorym i cierpiącym.
Ksiądz biskup Isidro Barrio jest ordynariuszem diecezji Huancavelica, wysoko w Andach peruwiańskich i przyjechał do Polski. Są dwa motywy jego wizyty tutaj. Pierwszy to jest, aby spotkać się z księżmi biskupami i prosić o misjonarzy dla swojej diecezji, a drugi taki moment to jest, żeby odebrać relikwie świętego Jana Pawła II dla diecezji.
Peru to kraj katolicki, ludzie są wierzący. Po co zatem misjonarze?
Ksiądz biskup mówi, że pani ma rację, że rzeczywiście Peru to kraj katolicki, tam ludzie wierzą w Boga, ale jaki jest problem, można powiedzieć, tak można podsumować, że ta wiara jest taka bardzo powierzchniowa, dlatego brakuje pogłębienia tej wiary, zgłębienia tej wiary życia prawdziwie chrześcijańskiego, dlatego misjonarze. Jaka jest przyczyna? Pierwsza sprawa, że chrześcijaństwo tam jest bardzo młode w stosunku do naszego chrześcijaństwa, 500 lat Ewangelii na kontynencie amerykańskim. Drugi motyw, kiedy w 1821 roku Peru odzyskało niepodległość, independyści po prostu wyrzucili kapłanów kościoła katolickiego, Hiszpanów, którzy tam byli większością, po prostu pozbyli się ich z kraju i kościół został bez pasterzy. Dopiero w 1927 roku za przyczyną papieża Piusa XI misjonarze zaczęli wracać do Peru. 100 lat, kiedy zabrakło pasterzy w parafiach, spowodowało właśnie, że ta wiara została tylko gdzieś tam po prostu na powierzchni, jest jakimś zwyczajem, przyzwyczajeniem pobożnym, ale brakuje właśnie tego pogłębienia, dlatego misjonarze. Żeby dać przykład tego, że brakuje tego pogłębienia, tak dalej. Z jednej strony była tęsknota za Bogiem, za Kościołem, za wiarą, tak dalej. Z drugiej strony tych kapłanów zabrakło i dlatego na przykład zbliżała się fiesta, uroczystość ku czci naszego ciała Pana Jezusa, czyli Bożego Ciała. Ludzie widzieli, że ksiądz szedł w procesji, niósł monstrancję i coś w tej monstrancji było. Po prostu nie byli jeszcze uformowani, ale pamiętali o tym, że coś takiego było. Dlatego co robili? Wyciągali księdza, nie było. Wyciągali monstrancję, w miejsce Przenajświętszego wkładali kawałek białej kartki i tak szli w procesji dookoła placu, aby zamanifestować swoją wiarę. Wszyscy są bienvenidos, zapraszamy wszystkich. Kiedyś też na przykład Huancavelica ewangelizowały zakony, ale z powodu braku powołań po prostu zakony wycofały się z Huancavelica. Dlatego ksiądz biskup dzisiaj bardzo liczy na księży diecezjalnych. Mówi, księży diecezjalnych, dlaczego? Niezależnie od zakonu, od swojego przełożonego, ale po prostu ksiądz biskup staje się ich bezpośrednim przełożonym i wtedy jest łatwiej, że tak powiem, ich dyspozycyjnością tych kapłanów po prostu zarządzać. I teraz zapraszając księży diecezjalnych, jakie cechy powinni posiadać? Wszystkim powinni to pełnić kapłani ze względu z miłości do Pana Boga. Z miłości do Pana Boga przychodzą, aby ewangelizować, aby dzielić się Ewangelią, aby zbawiać duszę, aby mentalizar, czyli po prostu tą mentalność chrześcijańską, sposobem swojego życia wprowadzać do mentalności ludzi miejscowych. I oczywiście, żeby byli świadomi, że idą na teren trudny. Huancavelica jest bardzo wysoka. To jest jeden z najuboższych departamentów w Peru, gdzie dosłownie bieda zagląda z każdego zaułka. Dlatego, żeby mieli świadomość, że będą spotykali się z ludźmi potrzebującymi. Dlatego, żeby byli dyspozycyjni w służbie tym ludziom najbardziej potrzebującym. I żeby po prostu z nimi się też zżywali, żeby byli dla nich. I to nie może być przez jakiś tam krótki czas, jak ksiądz biskup powiedział, że przyjdą księża, którzy będą chcieli robić pobożną turystykę, czy po prostu przyjdą dla pieniędzy, czy dla jakichś tam innych motywów, że poznania świata, innej kultury, czy coś takiego. I ten, na to nie ma ani czasu, ani miejsca. Najważniejsze jest to, aby właśnie tym ludziom z miłości do Boga chcieli służyć. To jest najważniejsze.
Cualidades principales del sacerdote que vaya.
Jakie zadania czekają na tych misjonarzy, kapłanów i świeckich?
Na pewno ludzie oczekują na kapłanów, czekają na księży. Przede wszystkim, którzy będą prowadzili życie zgodne z wiarą, będą przykładem wiary, zachętą do tej wiary. Kapłani, którzy będą się modlić, którzy będą pobożni, którzy będą chcieli się poświęcić służbie Jezusowi przez Kościół temu ludowi. Druga taka ważna sprawa jest, żeby będąc z tymi ludźmi, być dla tych ludzi, czyli po prostu umieć ich pokochać. Na pewno umieć słuchać i właśnie rozpoznawać potrzeby, jakie są, bo czasami wiele razy jest tak, że nim ksiądz będzie głosił Ewangelię, najpierw trzeba może zobaczyć, co im brakuje, czy ubrania, czy jedzenia, czy lekarz, czy po prostu czegokolwiek, a później dopiero właśnie przyjść z Ewangelią. Ewangelią. To jest właśnie ta pierwsza Ewangelia. Ten misjonarz, żeby mógł pomóc, ta pomoc musi skądś nadejść. Dlatego tak ważna sprawa jest, aby też miał odpowiednie media tej pomocy. Czyli także liczy się na pomoc z diecezji, skąd oni pochodzą. I takim medium podstawowym to jest auto, samochód. Ksiądz biskup powiadał, że czasami taka parafia to nie jest tak u nas 600 ludzi, ale to jest 140 wiosek i parę tysięcy ludzi rozrzuconych po górach, gdzie czasami, żeby dotrzeć z miejscowości do miejscowości, brakuje wiele razy jeszcze dróg. Drogi to nie są tak jak u nas, brakuje mostów, czasami mosty to są dwa pale przerzucone przez rzekę, koryto rzeki. Czasami nawet trzeba 12 godzin, nie tylko samochodem, potem trzeba samochód zostawić, potem trzeba iść pieszo. Czasami jest tak, że wysoko w górach będąc, widzisz naprzeciw siebie wioskę, która jest. Ale żeby tam zajść, potrzebujesz jednego dnia. Schodzisz do doliny, przechodzisz wiele razy przez rzekę, znowu się wspinasz i jest wieczór.
Ale konkretnie jakie zadania, czyli udzielanie sakramentów, katechizacja, wychowywanie, na przykład świeccy powinni przede wszystkim wychowywać, czy szukać tych środków materialnych?
Na pewno księża są bardzo ważni, ale księża bez świeckich zaangażowanych po prostu tej całej pracy nie będą w stanie, że tak powiem, uczynić. Dlatego tak ważną sprawą jest, aby zaangażować świeckich właśnie w dziele ewangelizacji. Tym świeckimi przede wszystkim są katechiści świeccy. W niektórych parafiach nawet ich jest 100, 150, w jednych więcej, w drugich mniej, ale ich praca jest nie do zastąpienia. Oni właśnie, kiedy kapłana nie ma, kapłan czasami przyjeżdża do wioski co 3 miesiące, raz na pół roku, raz na rok, do dalekich wiosek nawet raz na 2 lata, to oni wiele razy w niedzielę celebrują liturgię słowa, oni modlą się różaniec, oni także przygotowują spotkania z kapłanem właśnie przez katechezę, przygotowują do chrztów, do małżeństwa, do pierwszej komunii. Tam rok szkolny trwa od marca do grudnia, mniej więcej od października do grudnia to jest czas pierwszej komunii świętej. Na początku księża spotykają się z nauczycielami religii ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej, a jeżeli nie byli w szkole podstawowej, to później w szkole średniej ta pierwsza komunia jest przeprowadzana. I przygotowuje się, i koordynuje się. Właśnie wiadomo, kiedy ksiądz gdzie będzie i oni wiedzą, ile mają czasu, ksiądz dostarcza im materiałów i oni po prostu przygotowują dzieci. Oczywiście obok katechistów, obok nauczycieli religii, bardzo ważną rolę też pełnią siostry zakonne. Siostry zakonne, które także uczestniczą w pracy, diecezji, parafii, kiedy kapłana nie ma, także odwiedzają parafię, także przeprowadzają, no wiele razy katechizują, ale także przeprowadzają pracę socjalną, opiekują się chorymi, najuboższymi, prowadzą, wielu parafiach prowadzą jadłodajnie, gdzie właśnie dzieci, które czasami z bardzo daleka przychodzą, czasami 3-4 godziny przychodzą do szkoły, żeby nie wracały głodne, po prostu, żeby zjadły przynajmniej jakiś skromny posiłek. Dlatego bez tych ludzi kapłan dosłownie no, nie byłby w stanie wielu czynić. To wiele razy oni, pracując, byśmy powiedzieli w cudzysłowie, niby na zapleczu, przygotowują właśnie kapłanowi miejsce, aby kiedy on przybędzie, mógł na przykład udzielać sakramentów świętych.
Czy ksiądz biskup jest zadowolony ze współpracy z polskimi misjonarzami?
No puedo decir que no, porque si dijera que no...
Oczywiście jest bardzo zadowolony z pracy kapłanów Polski, diecezji opolskiej, tarnowskiej, szczególnie, którzy pracują w jego diecezji. I przede wszystkim chciałbym podkreślić, że są bardzo pracowici. Użył tam powiedzenia miejscowego, ale można powiedzieć, że są pracowici. Można powiedzieć, że wydzielają 7 poty. Są bardzo ofiarni. Właśnie widać ducha poświęcenia, ofiary, w tym budowanie tego kościoła duchowego i materialnego. Drugie powiedział, że są bardzo gościnni, że dom jest otwarty dla wszystkich, każdego przyjmują serce, otwartym. I dlatego też ksiądz biskup jest za to wdzięczny, bo mówi, że w ten sposób uczą też tych miejscowych, tego otwarcia na drugiego człowieka, że drugi kapłan, chociaż inaczej wygląda, inaczej mówi, na mentalność i tak dalej, to jest jego brat w Chrystusie Jezusie. I właśnie uczą tego otwarcia, tej gościnności, tej życzliwości, tego dzielenia się. Na koniec powiedział, że nie miał żadnej klasy problemów z kapłanami, którzy tam u niego pracowali, którzy przyjechali z Polski i tak dalej, ani teologicznych, ani moralnych, ani jakichś dyscyplinarnych właśnie. To już po prostu jest bardzo za tę pomoc wdzięczny.
Moral ni de orden teológico no tengo ningún problema con ellos y entonces puedo decir pues que estoy contento con ellos, ¿no?
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli
Isidro Barrio Barrio, obispo de la diócesis de Huancavelica del Perú.
Ksiądz Henryk Pocześniok, były misjonarz diecezji Huancavelica.
Audycję o misjonarzach w Peru przygotowało Radio Doksa z Opola. To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.